Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Jesteśmy dzisiaj w trójkę z Tomaszem Rowińskim. Dzień dobry Tomku.
Dzień dobry.
I Pawłem Gradem.
Dzień dobry.
A to zapowiada, że jest dzisiaj w Konwersatorium temat wielkich ksiąg. I dzisiaj jako wielka księga z półki na nasz stół konwersatoryjny wjeżdża dzieło generała Karla von Clausewitza o wojnie. Mieliśmy w naszej rozmowie dzieła filozofów, mieliśmy dzieła teologów, mieliśmy nawet dzieło poetyckie, Beowulf, mieliśmy traktaty prawno-teologiczne. No, dzisiaj wypływamy na inne wody. Nie o to chodzi, żebyśmy nagle w trójkę stali się specjalistami od strategii. Nie w tym aspekcie tę książkę czytamy. Chcemy się od niej dowiedzieć, jak wygląda pierwsze i przez bardzo długo, tak? Jedyne, główne dzieło klasycznego traktatu teorii wojny. Nie kronik wojennych, nie opowieści, jak ktoś dowodził w tym czy w innym miejscu, tylko próbę pewnego teoretycznego ujęcia zagadnienia natury wojny, środków, celów, powiązania z innymi dziedzinami życia społecznego. No i oczywiście gdzieś tam dalej w samym tym tekście mamy bardzo systematycznie ujęte różne zagadnienia sztuki wojennej, po prostu, tak? Wszystkie kwestie, które potem w akademiach wojennych w następnych dziesięcioleciach, tak, w drugiej połowie XIX wieku i w XX wieku, no, była to pozycja klasyczna, punkt wyjścia. Powiedzmy dwa słowa o autorze. Von Clausewitz, można powiedzieć, absolutnie przykładowy, tak, oficer z takiej pruskiej kasty oficerów, takiej, która wytworzyła się akurat w przypadku pokolenia Clausewitza w dobie wojen napoleońskich. To było to doświadczenie, które dla tego autora było własnym doświadczeniem wojennym. Oczywiście on miał wcześniej również rodzaj przygotowania teoretycznego, otrzymał doświadczenie wojenne u boku najwybitniejszych dowódców, tych, których nazwiska potem pojawiały się jako nazwy na przykład różnych krążowników i pancerników niemieckich, stąd na ogół o nich dzisiaj pamiętamy. Scharnhorst, Gneisenau, to są te postacie, które dla Clausewitza były autorytetami. Tak? Teraz ten doświadczony wojownik, bo również biorący udział w wojnach z Napoleonem, on brał udział w bitwie pod Waterloo, tak? Miał bardzo zresztą taką momentami zawiłą tę karierę wojskową. Był taki moment, że był w szeregach armii rosyjskiej, tak? I można powiedzieć, że jest też takim dla nas, naszej polskiej perspektywy, jednym z takich patronów tych powiązań prusko-rosyjskich, czy szerzej niemiecko-rosyjskich, które zawsze dla Polski są jakąś groźną perspektywą. No ale czytamy go trochę poza tymi kontekstami. Czytamy trochę dzięki notatkom, które tutaj wydawcy dołączają. Wiemy, że on nigdy tego dzieła nie traktował jako dokończonego, że ono zostało opublikowane po jego śmierci przez żonę, czyli mamy do czynienia z autorem, który ciągle nie był zadowolony ze swojego dzieła i cały czas uważał, że musi je przepracować. I jak już doszedł do końcowych ksiąg tego dzieła, to uważał, że musi przepracować początkowe. Bardzo psychologicznie jest dla mnie zrozumiałe i bardzo czuję respekt dla tego i szacunek dla tego autora. Niemniej całe szczęście, ktoś się zdecydował to opublikować, żona, i tekst mamy. Ja powiem może na początku jeszcze dwa słowa z mojego wrażenia lektury, a potem w kolejnych wejściach poproszę was jak zwykle o wasze stwierdzenia, co do was najbardziej przemówiło. Dla mnie najbardziej interesujące w tej książce jest to, co bardziej się wiąże z taką wrażliwością, no jakby to powiedzieć, filozoficzną i metodologiczną. To znaczy taką, że Clausewitz stara się powiedzieć, że należy stworzyć teorię wojny, czyli należy zrozumieć zagadnienie wojny, a nie tylko przekazywać sobie doświadczenia, co jest najprostsze, taką najprostszą formą tradycji, tak, do dowódców, tak, przekazywanie pewnej opowieści, jak się zwycięża, albo opowieść o tym, jak ktoś przegrał. To jest lekcja, którą no, od początku wszyscy wodzowie, którzy używali rozumu, rozważali to, jak należy zwyciężać i prowadzić wojny, tak to robi. Clausewitz zdaje sobie sprawę, to jest ciekawe, tam w drugiej księdze mamy na początku takie rozważanie, prawda, że w momencie, w którym chciano tworzyć taką naukę o wojnie, to była już nowożytność zaawansowana, to trochę wpadano w pułapkę takiej próby zrachowania, zliczenia wyłącznie tego, co daje się w sposób pewny obliczyć, tak? Czyli ilość sił, różne takie materialne składniki, które w wojnie dają się matematycznie opisać. No i widząc jakby no nieporozumienie takiej próby, tak? Clausewitz mówi, no to jest tylko drobny fragment składników wojny. Tego się nie da. Wojna jest właśnie taką rzeczywistością, której nie da się do końca obliczyć. Należy ją zrozumieć, ale nie da się jej do końca obliczyć. Tutaj widzimy Clausewitza, który jest trochę z jednej strony dziedzicem tej starej tradycji, że trzeba zrozumieć, tak? Że to, w czym uczestniczymy, trzeba zrozumieć. To jest bardzo ciekawe, piękne, powtarzające się tutaj. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że nie da się tego zrozumieć tak, jakby no, różni uczeni nowożytni chcieli, geometrycznie, dokładnie wyliczyć idealne zwycięstwa. Prawda? Tego się nie da zrobić. Co w takim razie zrobić? I tutaj mamy jego wniosek, że nie da się teorii wojny ukształtować dokładnie jako doktrynę. Raczej trzeba ją kształtować jako, on mówi, rozważanie. Byśmy mogli dopowiedzieć trochę to, dołączając tutaj różne perspektywy bardziej klasyczne, że chodzi tu bardziej o pewną sprawność, tak? A nie o gotową formułę, opis wojny, idealnego wojowania. Tak? To jest rzecz, która mnie w całej tej pracy bodaj najbardziej interesuje, to znaczy zdawanie sobie sprawy z przypadkowości wielu elementów w wojnie, co zresztą ma potem konsekwencje, jak on rozumie wpływ rozumu albo jego bezsilność. Tak? To pewnie o tym jeszcze będziemy rozmawiali. Natomiast dla mnie ciekawa jest po prostu próba, zdaje się, że jednak pierwsza w historii, próba przeniknięcia logosem, tak naprawdę ostatecznie pewnym rozumieniem, stworzenia teorii dla żywiołu, który wydaje się bodaj najbardziej nieokiełznany, najbardziej jakby, no on jest w ogóle kryzysem, prawda? Jest kryzysem w sensie załamaniem pewnego ładu. Wojna jest jednak załamaniem pewnego ładu. I można by było ulec takiemu przekonaniu, że skoro to jest taki moment, wojna jest takim czymś, w czym reguły się łamią, no to nie da się jej również zrozumieć. Wysiłek Clausewitza, żeby zrozumieć, traktuje jako moment, dzięki któremu ta książka zasługuje na miano wielkiej.
Ale właściwie dlaczego uważasz, że to jest jakaś pierwsza tego typu próba? Bo wydaje mi się, że w jakimś sensie no, to jest w sumie dosyć taka dawna myśl, że o rzeczach przygodnych jakby, no, nie ma wiedzy, nie ma nauki w sensie jakby takiej ścisłej. Natomiast wydaje się, że działania wojenne są no, jednym z wielu rodzajów ludzkiej aktywności, które rzeczywiście jakby, no, są one do pewnego stopnia przygodne, ale wiedza, którą mamy na ten temat jest taka sama jak przede wszystkich, jest taka sama każda inna wiedza praktyczna. Znaczy jest to jakby pewna próba ujęcia doświadczenia w jakieś bardziej regularne kształty. Zresztą no, bez wykluczania tej przygodności, która tutaj jest nieuchronna.
Z jednej strony zgadzam z tym, co powiedziałeś, z drugiej strony właśnie powiadam, że jakoś tak się składało, że do tej pory nikt takiego wysiłku nie podjął, bo to jednak jest co innego. Czy uważam, że ta praca jest trzecią, no to będzie wzbudziło złe inne zupełnie skojarzenia, ale jakby trzecią drogą, trzecim wyjściem poza wyobrażeniem, że z jednej strony wojna jest czymś zupełnie nie dającym się zrozumieć, w związku z tym tylko doświadczeniem, które możemy sobie przekazywać sprawą geniuszu. Ostatecznie jest taki moment również w tym rozważaniu Clausewitza, że jest taki moment w dowodzeniu, który już nie da się dobrze przygotować do niego przez jakąś regułę, przekaz i tak dalej. Tylko on tam mówi o pewnym geniuszu. To też ciekawe i można było się nad tym zastanowić, co to znaczy. A z drugiej strony próba takiego, jakby to powiedzieć, matematyczno-fizycznego opisu wojny, po prostu zresztą w XIX wieku to chyba jesteśmy akurat w samym środku takiego wyobrażenia, że jak tylko trochę doskonalsze te operacje matematyczne i wszystko da się obliczyć. No my dzisiaj też żyjemy pewnymi złudzeniami dotyczącymi możliwości obliczeniowych. Zawsze takie złudzenia mają jakieś podstawy. To znaczy zawsze jest jakiś rozwój rozwój nauk tak intensywny, że widzimy, że jakbyśmy już dochodzili do pewnego idealnego rozwiązania. I Clausewitz, no, a w tym widzę moment wielkości, nie daje się temu w żaden sposób kusić. Uważa, że to jest sprawa ludzka. Traktat o wojnie jest tak naprawdę traktatem w znacznym stopniu antropologii.
Ta książka jest takim świadectwem epoki na rodzenie się takich sztabów generalnych, bitewnych. Tak. To znaczy, kiedy pojawiają się te plansze, kiedy zaczynają pojawiać się te kostki przedstawiające jednostki, drzewka, jeziorka, prawda? I zaczyna jakby pole bitw być pewnym rodzajem takiej gry, tak? To znaczy... tej gry, gdzie mamy właśnie i to, co jest logiczne, i to, co jest jakoś tam przypadkowe, czyli konieczne i przypadkowe. I wydaje mi się, że w tym sensie jakby ta książka dlatego mogła powstać, bo zmieniła się pewna optyka patrzenia na bitwę. No, bitwa średniowieczna nie miała tak jakby tego wyobrażenia. Znaczy, oczywiście było wiadomo, gdzie stoją chorągwie, gdzie stoją jakieś oddziały. Tak, oczywiście, ale wiesz, jakby no jednak sama bitwa wyglądała inaczej, bo albo ten król czy ten dowódca brał udział w bitwie i zagrzewał swoich ludzi do walki, tak? Jego obecność miała taki wymiar heroiczny, tak? Więc wtedy nie siedział ze sztabem, prawda, wojskowym i nie rozrysowywał sobie tych linii. Poza tym też inny rodzaj wojny. Były wojny bitew, tak? W których jakby było pełne zaangażowanie sił, a tutaj mamy te wojny, które stają się wielkimi zwarciami państw, gdzie mamy linię frontów, gdzie właśnie zaczyna jakby funkcjonować świadomość takich istnienia tych różnych takich punktów ciężkości, które mamy w grach strategicznych prawda? No, to jest właśnie Clausewitz.
Clausewitz jest wewnątrz. Z jednej strony niewątpliwie uruchamia pewien proces i na pewno jest czymś, co zapowiada to, co się będzie dalej działo, i nasz obraz tych wojen, wielkich sztabów i tak dalej jest też jakoś ukształtowany przez ludzi, którzy zostali Clausewitzem jakby zainspirowani. Ale masz rację, się w pełni zgadzam, że to jest książka, także mówiłem o jej jakby zakorzenieniu w pewnej tradycji, że trzeba zrozumieć i tak dalej, ale oczywiście ona jest niesamowicie nowożytna, bardzo nowoczesna, w znaczeniu również właśnie nowoczesności pruskiej. Dlaczego takie wojny mogą się odbywać? Ponieważ dowódca ma w ręku armię jak przedłużenie swojej ręki. On po prostu może ją wysyłać. To nie jest armia złożona z, jak on zresztą mówi, z pewnym takim z złością, bijaty, średniowieczne bijatyki, prawda? Co to za wojny? Chociaż sam zdaje sobie sprawę, że wojna bierze się z pojedynków, tak? Cały czas pilnuje genezy, tak? Wojna jest tak naprawdę ostatecznie zderzeniem, w którym można porównywać je do zderzenia dwóch ludzi. Ale dlaczego tak może porównywać? Dlatego, bo następnie w XIX wieku zaczyna się traktować, tak? Armię jakby dwa organizmy, które ze sobą się zderzają. Momentami miałem też wrażenie, ale to może jest przewrażliwienie, że gdzieś tam z Clausewitzem jesteśmy oczywiście wewnątrz tej atmosfery, która rodzi Hegla, to znaczy jesteśmy, bo to jest ta sama intelektualna aura. Mamy te wszystkie momenty tego spinania się, tych energii, tworzenia osobowości, woli, ducha, którym się przebija, który zmienia czasami pewne biegi rzeczywistości.
Nawet powiedział, że heglowskie jest to lekceważenie dla średniowiecznych bitew, które nie były aż takimi walkami dwóch kup ludzkich, za przeproszeniem, tak? Znaczy nawet jeżeli, nie wiem, prześledzimy sobie historię naszego Grunwaldu, to widzimy, że no jak dzisiaj rozrysowujemy te chorągwie, to jednak jakaś świadomość pewnej strategii no była.
Wracamy do naszej rozmowy o von Kriege, dziele von Clausewitza, klasycznym dziele z teorii wojny. Ja już długo mówiłem o tym, co mnie w tej książce zafrapowało. Tomasz Rowiński, z czym ty przychodzisz?
Ja trochę przedłużę naszą tą poprzednią rozmowę, dlatego że wydaje mi się, że warto zwrócić na jeszcze jedną rzecz uwagę, na pewną historię sławy tej książki. To znaczy, że to nie jest książka, która w XIX wieku już jest taka żywa. Nie, ona ma krótką sławę po wydaniu. To trochę jest jak z Demokracji w Ameryce Tocqueville'a. Ma krótką sławę, kiedy zostaje wydana, tak? Ten początek tam jakiś ten... Ale potem ona znika z horyzontu i właściwie zostaje odkryta po 1945 roku przez amerykańskie uczelnie wojskowe. To trochę jest tak, dlatego mówię, że jak z Tocquevillem, bo...
To ciekawe.
Bo o Tocquevillu...
Myślałem, że jednak w XX wieku
Wada i Książka... Słabo, właśnie, słabo. To tak jak o Tocquevillu się nie pisze w latach 30. czy 20. w żadnym podręczniku historii, idei czy politologii, nie ma tego autora, to mniej więcej Clausewitz też nie funkcjonuje. Ale kiedy ja miałem krótki okres zainteresowania autorem, miałem taki krótki okres, jest cała po prostu masa tekstów i studiów amerykańskich pisanych na West Point i tego typu uczelniach po 45 roku. Czyli to by jeszcze bardziej wskazywało na naszą tezę o tej nowoczesności książki i to, że o wojnie jest tak naprawdę książką też o grze wojennej. Bo cała taka amerykańska, przez Amerykanów wymyślona idea rozgrywania fabularnie scenariuszy historycznych, takich, czy pseudohistorycznych, tak? Jakichś takich przewidywalnych scenariuszy napięć wojennych w współczesnym świecie, która jest jedną z takich no, po prostu elementów szkolenia czy strategii państwowej, no niejako z tej książki po prostu wyrasta, tak? To znaczy to, że on opisuje pewne właśnie takie punkty ciążenia w bitwie, w strategii, w wojnie całej, tak? Które po prostu są jakby translatowane, tak? Przenoszone na jakby dzisiejsze okoliczności, które są inne przecież niż wojna XIX-wieczna, a mimo to dalej inspirują, ponieważ pokazują, że możemy w sztuczny sposób, tak? Odgrywać przyszłość. To jest dla mnie taki znak, że ta książka jest bardzo nowoczesna, tak? Sam myślałem, że ona ma taką długą sławę, ale nie ma takiej długiej sławy. Znaczy jej sława jakoś tam gdzieś w XX wieku się pojawiła, ale już po pierwszej wojnie światowej.
Tak, oczywiście, po pierwszej.
A potem dopiero po drugiej wojnie światowej, znaczy cała większość literatury o Clausewitzu to jest literatura angielskojęzyczna, amerykańska w tej chwili. I rzeczywiście ona jest bardzo, cały czas powstają nowe teksty, tak? Jeżeli byście poszukali, przekopali się przez internet literaturę taką naukową, poświęconą tej książce, to są głównie oficerowie amerykańscy albo strategzy, geostrategzy. Ale teraz ja bym przeszedł do swojej już takiej części, która też bardziej mnie interesuje w sensie filozoficznym może, bo spotkałem takie określenie, że Clausewitz jest Machiavellim wojny. Ja myślę, że coś w tym jest. To znaczy, że on nam w sensie filozoficznym prezentuje taki pragmatyczny obraz wojny, który jest obrazem jednak zredukowanym. Bo jak się czyta takie popularne komentarze, to można znaleźć, no on mówi nam takie oczywistości, prawda? Ale ktoś te oczywistości musiał powiedzieć. Jak Machiavelli powiedział nam, czym jest władza, tak? No ale kiedy czytam Machiavellego, wiemy, że to jest władza oderwana od pojęć sprawiedliwości, od różnych klasycznych pojęć, w których władza jest, rozważania władzy są zanurzone. I tutaj mamy tak samo, bardzo podobną sytuację. To znaczy, kiedy mówimy o Machiavellim, to jest po prostu książka, która pokazuje nam, w jaki chytry sposób znaleźć środki do zdobycia i utrzymania władzy. Tak tutaj mamy książkę, która pokazuje nam środki przemocy do jakby nagięcia przeciwnika do naszej woli. Co on mówi? Prosto, ale już w samym tym ujęciu jest filozofia. To nie jest taka oczywistość, oczywista oczywistość, tak? To nam się wydaje oczywiste, bo to jest pewien sposób nasze myślenia w ogóle o polityce, ale tak naprawdę to tu jest pewien sposób myślenia o polityce nam narzucony. Jednak wydaje mi się, że też coś pozytywnego wynika z tego, co mówi Clausewitz, bo jakby chciałbym się odnieść do tej najbardziej znanej formuły jego, że wojna jest przedłużeniem polityki, tylko innymi środkami. To znaczy, on nam tu rzeczywiście pokazuje pewne kontinuum natężenia polityki. To znaczy, wyjmuje wojnę z takiego kontekstu, no wojnę można różnie rozpatrywać, obrona honoru, prawda, odzyskanie jakichś dóbr, czyli że w takim bardziej metafizycznym, byśmy powiedzieli, sensie, a on pokazuje, wojna jest jednym ze środków do celu, którym jest nagięcie woli przeciwnika, tak, czyli że teoretycznie możemy z wojny zrezygnować, tak? Wydaje mi się, że to na przykład może być dla takich strategów interesujące, tak? W dzisiejszym świecie, kiedy tej wojny jednak się unika. On jeszcze mówi, czego się jakby w tym zdaniu nie powtarza. To znaczy, że przyczyną wojny nie jest tylko polityka, ale są też emocje, tak? Znaczy wrogość krajów, władców i tak dalej wobec siebie jakby też jest jednym z powodów, dla których wojny wybuchają. I tak sobie myślę, że teraz, kiedy rozważa się różne strategie, takie geostrategie sobie nazwijmy, między państwami, to jakby jest raczej taka świadomość, że książka o wojnie pokazuje nam też, że wojny można uniknąć, tak? I że można szukać sposobów dominacji politycznej, no bo temu w sumie ta książka też służy. Jest takim przedłużeniem Machiavellego, również bez uciekania się do takiej przemocy wojennej. Wydaje mi się, że to jest rodzaj pewnego takiego przełomu w myśleniu też w XX wieku. Tak? To znaczy, wydaje mi się, że kiedyś raczej było takie poczucie, że pewne sprawy można załatwić tylko za pomocą wojny. To znaczy, że wojna jest jedynym środkiem do osiągnięcia jakichś tam określonych celów, czy głównym, takim środkiem głównych. Podczas gdy jakby tak trochę wbrew Klodzewiczowi, tak? Znaczy wbrew temu, że tematem jest wojna, to możemy wyciągnąć takie wnioski pokojowe w pewnym sensie, tak? Z tego, że objawia nam się polityka i wojna jako pewnego rodzaju takie kontinuum, a nie rzeczy od siebie jakoś tam odseparowane i traktowane osobno, czy wojna jako, nie wiem, przedmiot właśnie walki honorowej, pojedynku, jakiegoś rewanżu, tak? Jakby ona się tak sekularyzuje, bym nawet powiedział, tak? Znaczy banalizuje. Wojna przez zbanalizowanie, znaczy pojawia się taka świadomość, że może można jej uniknąć i jakby przycisnąć przeciwnika inaczej.
No tak, tam są te trzy perspektywy. Jest stan animozji i ewentualnie pewnych zamiarów wzajemnych między narodami. To jest kwestia wspólnoty, kwestia pewnej gry przypadku i prawdopodobieństwa, w związku z tym to jest sztuka wojenna sensu stricto i tutaj to jest rzecz dowódców. No i jest kwestia pewnego celu. Wojna jest środkiem i to jest kwestia głowy politycznej, tak, dla wspólnoty. Oczywiście to jest myślenie maksymalnie, tak, jeśli chodzi o ten fragment, rozważanie maksymalnie racjonalizujące fakt wojny i gdzieś tam, nie wiem, czy tutaj rzeczywiście jest ta perspektywa, o której ty mówisz, to znaczy tej możliwości zaniechania środków wojennych, raczej bym myślał o pewnej daleko idącej instrumentalizacji wojny. Znaczy, on jest instrumentem. Jeśli przestaje być racjonalne używanie tego instrumentu, to nie ma co ze względu wyłącznie na trwającą animozję na przykład wojnę podejmować. Ważniejsze jest traktowanie jako środka niż jako stanu ujawnienia się animozji.
Tak, ja myślę raczej o tym, że oczywiście ja troszkę sobie rozwinąłem tu pewne rzeczy, to znaczy wydaje mi się, że po prostu pewne wnioski można z tej książki wyciągnąć, które nie są wprost przez autora podane. I też wydaje mi się, że jakby rozwinięcie właśnie o wojnie w stronę takich gier wojennych, tak, i pewnej nowoczesnej strategii, jakby pokazało, że znaczy wojna może się toczyć na różnych poziomach. Niekoniecznie trzeba używać sił zbrojnych, żeby osiągnąć pewne cele, które tradycyjnie były osiągane poprzez działanie bezpośrednio wojenne.
No to ja jeszcze bym powiedział, że to nawiązując do tego, co wcześniej mówiłeś, że zawsze w takim rozważaniu mieszczą się pewne założenia, tak? Nazwijmy to jakaś przedteoria nawet, bo to jest teoria wojny, opis, jak ona się odbywa, ale że istnieją pewne założenia, skąd wojna się w ogóle bierze i tak dalej, których on oczywiście tu nie rozważa, a one gdzieś tam wewnątrz jego myślenia są. No to zwróćmy uwagę, że ta kariera Klauzewica to nie jest kariera ta nowoczesna, o której mówisz, amerykańska, to nie jest kariera klasyka nie mającego konkurencji. Na przykład w ostatnich latach konkurencja słynnego Sun Tzu, tak? Jego tekstu o prowadzeniu wojen jest ewidentna. To są zupełnie dwie różne cywilizacje. Można próbować je mieszać, ale mieszanie cywilizacji zawsze jest ryzykownym zabiegiem. Natomiast oczywiście zupełnie mamy inną antropologię, zupełnie inne wyobrażenie. U Klauzewica generalnie mamy do czynienia jednak z tym światem, w którym jeśli chce się przeprowadzić jakiś cel, nie można go przeprowadzić politycznie, trzeba go przeprowadzić wojennie, a wojennie to znaczy no jak wszcząć konflikt, który przy pomocy armii się prowadzi, prawda? Jego świat jeszcze to nie jest świat prowadzenia na przykład takiej propagandy, która zastępuje wojnę, tak? Czyli likwiduje oporność drugiego społeczeństwa i jakby rozgrywa wojnę bez wyciągania oręża. To tego tutaj nie mamy i rzeczywiście dzisiaj mnie się wydaje, że w umysłach konkurencja tych dwóch różnych perspektyw jest oczywista.
No, wydaje mi się, że to jest jeszcze jedna rzecz, że to, co daje ta książka takim strategom, ta perspektywa gry, Znaczy, że często wojny się wygrywa potencjałami, tak? To znaczy, że prowadzi się w ogóle wojny potencjałem. Jak sobie zobaczymy książki, które opisują napięcie między Ameryką a Chinami dzisiaj, tak? Na poziomie nie tylko jakimś gospodarczym, ale właśnie potencjału wojskowego, no to na tym to polega. Gdzie, które rakiety są w stanie jak daleko dolecieć i to ma oddziaływanie polityczne po prostu. Gdzie, z jakiej wyspy, gdzie mamy lotnisko, dokąd myśliwiec doleci, prawda, gdzie zrzuci bombę, no to to jest
się okazuje, że jakby potencjał wojskowy jest ważniejszy niż akt wojenny, tak? No zresztą u niego jest zależne tego, moim zdaniem, w tej teorii przewagi zasady obrony nad atakiem, tak? Że kiedy okazuje się, że jakby pewnym bierny stan rzeczy jest, jest istotniejszy niż oczywiście działanie, tak? I sam
obrona
akt
jest ważniejsza niż atak. Obrona jest ma mocniejszy.
Co moim zdaniem akurat wchodzi pewne napięcie z tą zasadą właśnie wysiłku woli, tak? Czy jakby pewnego...
No właśnie, do tego zmierzamy.
Chciałem powiedzieć o Klozewicu jako o filozofię woli. Ja w ogóle chciałem tego zacząć, o czym powiedział wcześniej tutaj Tomek. Znaczy, że można patrzeć na Klozewicę jako na kogoś, kto w teorii wojny robi to samo, czy rzecz analogiczną do tego, co Machiavelli zrobił w teorii polityki, znaczy wyprowadza teorię wojny poza kategorię dobra i zła. Tak? I sposób, w jaki się to u niego dokonuje, polega na tym, że tych definicji wojny w tym razie jest kilka, ale jedna z nich mówi, że jakby wojna nie tylko służy nagięciu woli przeciwnika do naszej woli, ale właśnie sam akt wojenny jest najwyższym natężeniem właśnie woli. To, co wydaje mi się tutaj charakterystyczne, to jest to, że ten akt woli traci jakiekolwiek związki paradoksalnie jakby właśnie z logosem, tak? Wbrew trochę temu racjonalizmowi, o którym już mówili. Znaczy, jeśli sobie spojrzymy na, to znowu ta tradycja jakby teorii wojny nie jest tak jakoś bardzo zbudowana, ale jeśli nawet sięgniemy po jakiejś koncepcji wojny sprawiedliwej, no to widzimy, że ten właśnie machiavelliczny moment tutaj polega na tym, że zwalnia się działania wojenne z obowiązku spełnienia wymogu sprawiedliwości, tak? Nie ma pojęcia słusznej przyczyny, która przekraczałaby jakąś jednostkową wolę tego, kto tę wojnę prowadzi. I w tym wydaje mi się, zresztą jest taki wydaje mi się bardzo generalnie, bardzo nowoczesny taki jakby schemat, że mamy racjonalizację na poziomie technik, tak, i jakby prowadzenia, natomiast głębokie przyczyny są absolutnie ciemne, niewyjaśnione, po prostu to jest akt woli. Częścią tej samej tradycji właśnie jest tutaj spełnienie autorzy filozoficznie jak Hegel, ale też na przykład pamiętajmy, że jakby najważniejszy film propagandowy o Hitlerze nazywa się Triumf Woli dokładnie, jakby widać tym spełnieniem jakichś podobnych idei. To jest jakby zdaniem Klozewica wojna w stanie czystym, czy jakby wojna jako pewne takie czystości pojęcia. On potem mówi o tym, że ona, prawda, rzeczywistość nie składa się z czystych pojęć i wojna napotyka na pewne ograniczenia i ludzkie słabości, przestoje wojenne, które wynikają jakby z nieuchronnych praw logistyki sprawiają, że nie da się prowadzić wojny na dłuższe mety jako właśnie takiego czystego aktu woli i tam ona ulega ograniczeniu właśnie przez politykę. To mi się daje dziwne w ogóle w tym dziele, że z jednej strony wojna ma być przedłużeniem polityki, a z drugiej strony polityka jest czymś, co ogranicza wojnę w jej istocie. A pamiętając jeszcze, że ta polityka właśnie bo Machiavellim sama też jest pozbawiona jakby ograniczeń, też jest jakby poza dobrym i złem, no to wydaje się, że w gruncie rzeczy jednak jeśli wojna jest przedłużeniem polityki, to możemy o polityce powiedzieć to samo, co Klosewicz mówi o wojnie, czyli że właśnie ona pewnym aktem woli, takim pozbawionym jakoś zasad. I o ile w przypadku, tu już kończę, o ile w przypadku Machiavelliego, tak jak mówił Tomek, wydaje mi się, że łatwiej jest podejrzewać, że ci, którzy nam mówią, no, Machiavelli po prostu powiedział nam bez żadnych tutaj ogródek, tak? Przestał się krygować, przestał udawać, już nie jest hipokrytą, tylko powiedział nam, na czym polega polityka. Łatwiej jest jakoś rozbić ten argument, w przypadku Machiavelliego powiedzieć, że może jednak istniały, czy istnieją inne racje polityki, niż w przypadku Klosewica i wojny, tak? Bo wojna jest taką materią, w której ktoś, kto jakby próbuje argumentować, że prowadzi te działania z jakiejś słusznej przyczyny i kieruje im coś innego niż po prostu jakiś rodzaj rządzy, jest, wydaje mi się, dużo mniej wiarygodna jest taka osoba, tak? I to jest takie, ja jakby tutaj nie mam jakoś zdania, ale jakoś uderza mnie to, że teoria wojny sprawiedliwej chętnie formułowana w czasach, w której wydaje się, że być może działania wojny były mniej zracjonalizowane w sensie technicznym, ale jeśli chodzi o ekscesy przemocy, to przynajmniej jednostkowe, no to nie ustępowały tym nowoczesnym, zracjonalizowanym konfliktom. Tak?
No, ja muszę przyznać, że jestem tutaj trochę jestem w mniejszości, ale też taki wniosek, raport mniejszości reprezentuje, jeśli chodzi o jak widzę, o te powiązania z Machiavellim i machiavelizmem. Mm-hmm. Dla mnie nie są one tak oczywiste, ta analogia. A jeśli by była w tym punkcie, w którym bym się z wami zgodził, to po prostu w tym, że jesteśmy oczywiście także tutaj w etapie, w którym także na terenie wojny, na terenie zagadnienia wojny, ale nie wyłącznie, także na terenie zagadnienia polityki, podejmuje się próby zrozumienia nie tylko zasad moralnych rządzących daną materią, ale także zasad fizycznych tej materii. To jest pewien problem szerszy, gdybyśmy rozmawiali nie tylko o wojnie, ale właśnie o polityce, co tutaj Tomek proponował również, no to byśmy powiedzieli tyle, że w XIX wieku do czasu, w którym pojawiają się te różne nadużycia pozytywistyczne, wyobrażenia o tym, że można całkowicie socjologicznie opisać rzeczywistość i tak dalej, to jednak do tego czasu na przykład polityka ma tylko teorię moralną polityki. Właściwie w niewielkim stopniu, no właśnie jest tutaj ten Machiavelli, prawda? Ale takiej integralnej, takiego nauczenia, takiej koncepcji, w której mielibyśmy pewną całość, to znaczy i rozumienie moralne polityki, podstaw moralnych polityki, ale także fizyki, bo niestety ci mądrzy teoretycy etyki, tak, politycznej, albo na przykład ci teoretycy wojny sprawiedliwej, to bardzo często byli ludzie, którzy oczywiście prochu nigdy nie wąchali. Też nie znali natury wojny, po prostu. To nie wymagamy tego od nich. Tak jak od spowiednika nie wymagamy, żeby prowadził życie rodzinne. To by było nieporozumienie, nie jest konieczne. Ale zwróćcie uwagę, opisać życie rodzinne nie wystarczy opisać jego wymagania moralne. Co więcej, ktoś, kto całkowicie byłby zupełnie, jakby jeśli chodzi o także swoje ludzkie doświadczenie. Mówię o własnym, jakiejś własnej historii, rodziny, swoich własnych rodziców i tak dalej. Byłby zupełnie gdzieś poza tym, to tworzyłby kompletnie abstrakcyjne wyobrażenia o moralności życia rodzinnego. Nie da się tego zrobić, jeśli się nie ma poczucia także, jakby to powiedzieć, tego ciężaru rzeczywistości. I macie rację w tym, że jak czyta się Clausewitza, to oczywiście w ogóle nie ma tego, dlaczego wojnę się prowadzi, czy jest taka wojna, której można odmówić, no i tak dalej. Tych zagadnień w ogóle nie mamy. Ale jednak tutaj z Pawłem Gradem bym się trochę nie zgodził. Mianowicie te momenty, w których on mówi, że ten woluntaryzm taki zwycięża, to nie są momenty, w którym on, bo on w ogóle nie podejmuje zagadnienia podstaw moralnych wojny. I to w ogóle znajdzie się poza tym. Natomiast te takie mocno woluntarystyczne fragmenty są w miejscach, których moim zdaniem znajdują uzasadnienie. To znaczy on mówi, są sytuacje w wojnie, w którym nie da się wymierzyć, co się zdarzy. Trzeba rzeczywistość wymierzyć wolą. I to jest oczywiście bardzo woluntarystyczne. Tak? Ktoś ma silniejszą wolę zwycięstwa. I on w tej sytuacji mierzy dalej niż ten, kto się boi. I tam jest taki moment, Roman mówi, że racjonalność może polegać na tym, że ktoś nieustannie jest ostrożny i się wycofuje. I on w wojnie nie zwycięża. Taki ktoś nie zwycięża. Zwycięża ten, kto ma w niej w pewnym momencie większą wolę przegięcia, że tak powiem, no rzeczywistości. Tak. Więc, ale to nie jest ten moment amoralności.
To prawda, że tam się on się nie zajmuje jakby postawie moralnymi prowadzenia wojny, dlatego że wyklucza je w pierwszej księdze, mówiąc o tym, że stosowanie jakby zasady dobroduszności w tej materii tak. prowadzi po prostu do klęski i jakby czyni nieskutecznym te działania, no i te fragmenty...
Ale ma rację,
Ale te fragmenty o triumfie woli...
A to Machiavelli też, słuchaj.
Ale te fragmenty o triumfie woli pojawiają się tam, gdzie on mówi, te natężenie sił i woli nie napotyka żadnych ograniczeń. I ten, kto w stanie jest dojść dalej w tym natężeniu, ten zwycięża. Tak? No i jakby, no nie wiem, no być może widzicie, ja stawiam te pytania temu tekstowi, który on nie, w ogóle nie odpowiada, ale wydaje mi się, że to dotyczy również w takim razie zasad sprawiedliwości, która powinna jakoś tutaj regulować.
W tym sensie macie rację. Czy ja powiedziałbym inaczej. Tu nie ma w tej książce rzeczy, które wyrokują, że nie można być moralnym na wojnie, bo ta zasada dobroduszności akurat no, nie dotyczy kwestii podstaw słuszności czy niesłuszności wojny, tylko zachowywania się takiego, jakby się było na wojnie, tylko się wojnie nie prowadziło. To to jest kwestia, która niewątpliwie może każdego z nas zdradzić. W momencie, gdy coś się, na przykład politycy, którzy mają rację, tylko nie prowadzą polityki, prawda? To też jest takie zjawisko, istnieje. Ludzie, którzy mają rację, tylko nie prowadzą polityki. Mamy przyjaciół, którzy słusznie mówią w przestrzeni życia publicznego, że są ważne kwestie w Polsce, które potrzebują swojej polityki, a nie tylko głoszenia zasad. I to samo jest, dotyczy wojny. Tylko na przykład może być ktoś, kto głosi w swoim narodzie wojowniczość, prawda? I mówi, że nasz naród wszędzie będzie zwyciężał, ale to nie jest żadna teoria wojny. Więc jakby zgadzam się z wami, że to jest traktat, który jakby trochę mieści się w tej logice takiej pozytywistycznej, takiego wyjęcia analizy poza dobro i zło. Tak po prostu się toczy wojna. To w tym sensie jest to niebezpieczne, to prawda. Ale samo w sobie nie wyrokuje, czy tego nie można ograniczyć moralnym wykładem. A u Machiavellego jest to już trochę w innej perspektywie. No ale cóż, zaczęliśmy dyskusję, a będziemy ją w tym momencie kończyli. Dziękujemy państwu za uwagę. Rozmawialiśmy o wojnie, tak jak widział ją Karol von Clausewitz, a raczej jak myśmy czytali jego dzieło. Zapraszam jak zwykle za tydzień na następne konwersatorium w niedzielę o godzinie 13:00, a teraz się z państwem żegnamy. Tomasz Rowiński,
do widzenia.
Paweł Grat,
do widzenia.
I Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.